Dobra. Cześć, nazywam się Ola Skwirut i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj goszczę Agatę, która jest
Cześć.
tegoroczną maturzystką i opowie nam o temacie bardzo ważnym, bo podzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z chorowaniem na anoreksję. I poruszymy dzisiaj temat tego, jak można lepiej wspierać i lepiej rozumieć osoby w naszym otoczeniu, które podejrzewamy albo wiemy, że zmagają się z tego typu problemem. Przedstawimy tutaj perspektywę Agaty, moją, jako osób gdzieś tam chorujących w swoim życiu i włączę też pewne takie wstawki związane z doświadczeniami osób, które gdzieś śledzą mnie na Instagramie i zechciały się też podzielić swoimi perspektywami, więc mam nadzieję, że odcinek będzie wartościowy. Agato, co ty na to, żebyśmy zaczęły od przedstawienia twojej historii?
Jasne, oczywiście, myślę, że to będzie najlepszy sposób. Ja mam na imię Agata, tak jak już przedstawiłaś. Przede wszystkim właśnie na początku chciałabym Ci bardzo podziękować za to, że zgodziłaś się mnie tutaj gościć. To naprawdę wiele dla mnie znaczy, bo ja przez wiele lat, w ogóle chyba od początku mojej choroby, obserwuję Cię na Instagramie. I mimo tego, że nie mówisz o tym, o tematach związanych z anoreksją, to jednak no, wiele takich smaczków do siebie zabieram. Ja jestem teraz w klasie maturalnej, natomiast zaczęłam chorować, myślę, że tak 4 lata temu.
Mm-hmm.
Przez około 3,5 roku ukrywałam swoją chorobę, nikomu nie mówiłam. Bałam się tego, że ktoś mnie zacznie oceniać. I ja też miałam, że tak powiem, dobre warunki na to, żeby ukrywać chorobę, ponieważ akurat taki najgorszy stan anoreksji przypadł na okresy pandemii. Dlatego wtedy, no wiadomo, nie wychodziłam z domu, jak mi wszyscy, no i też nikt nie widział tej mojej sylwetki, mojej masy ciała, tylko jak wyglądam. Zaczęło się wszystko od, no pewnie Was nie zdziwię, jeżeli powiem, że właśnie od bardzo niewinnych czynności, typu niejedzenie śniadań. Niejedzenie śniadań, ale właściwie to nie niejedzenie, tylko na początku po prostu zjadałam mniejszą porcję nałożoną przez moich rodziców.
Mhm.
Tak, wtedy mi jeszcze rodzice gotowali, przygotowywali posiłki, bo ja na to pozwalałam. Natomiast no później w okresach późniejszej choroby, późniejszego rozwoju choroby już przestałam to pozwalać i całkowicie wszystko sobie sama robiłam. No i na początku była to na przykład połowa kanapki przygotowanej przez rodziców, którą ja zjadłam. Później jakoś zaczęłam kombinować, że jednak tej szynki nie zjadłam, że jednak coś schowałam do kieszeni. No naprawdę były to bardzo dziwne chwile, bo ja nigdy nie oszukiwałam swoich rodziców. Ale no tutaj też nie można winić aż tak bardzo mnie, no bo wiadomo, że to jest choroba i niezależnie ode mnie. No i wiadomo, że ograniczałam to jedzenie, później doszłam do wniosku, że po przeczytaniu kilku artykułów w internecie, że tutaj chodzi o deficyt kaloryczny, o to, żeby po prostu mniej tych kalorii spożywać, no przestałam jeść tyle, ile potrzebowałam na ten czas. Przestałam wypełniać swoje zapotrzebowanie energetyczne. Chudłam, cały czas ważyłam się wręcz, naprawdę potrafiłam kilka razy dziennie, codziennie. Bardzo źle wspominam tamten czas, bo doszło do momentu, kiedy ja nie miałam naprawdę siły na nic i pamiętam, jak z rodzicami wyjechaliśmy na ferie zimowe, wyjechaliśmy w góry i mimo tego, że ja po górach nie chodziłam, to wystarczyło po prostu pójść po jakiejś uliczce, żeby uświadomić sobie, że ja nawet nie mam siły na to, żeby iść.
Mhm.
Trzymałam wtedy moją mamę za rękę, mama cały czas się ze mną zatrzymywała, żebym odpoczęła. Ja wtedy zdałam sobie sprawę, że coś jest nie tak rzeczywiście, że potrzebuję tej pomocy. Natomiast no, ta pomoc nie była taka dobra, jak mogłam sobie wymarzyć. Poszłam do kilku psychologów. Jeden psycholog powiedział mi, że anoreksja w moim przypadku to wynik buntu, z czym się zgodzę. Natomiast polecił mi inne sposoby w wieku 16 lat, żebym zamiast niejedzenia, czyli metody autodestrukcyjnej, żebym piła alkohol, żebym paliła papierosy w wieku 16 lat. Więc zrezygnowałam z tego pierwszego, później poszłam do drugiego. Po kilku konsultacjach pani psycholog powiedziała mi, że są osoby bardziej potrzebujące i że zajmuje im miejsce. No i jednak potrzebowałam tej pomocy, bo wylądowałam w szpitalu z zagrożeniem życia. Leżałam wtedy pod sondą. Wtedy też przeszłam przez bardzo traumatyczne chwile. No ale jednak udało mi się z tego wyjść, jednak udało mi się wyleczyć, przede wszystkim przy pomocy właśnie mojej pani psychodietetyk, moich rodziców, mojej siostry. Także jest naprawdę nadzieja. Ja naprawdę byłam w bardzo złym stanie. Myślałam, że już nic mi nie pomoże, ale jednak no, jestem tu, gdzie jestem. Rozmawiam teraz z tobą i niosę pomoc innym. Także bardzo jestem z tego powodu dumna, szczęśliwa i myślę, że naprawdę jest nadzieja dla wszystkich.
A pamiętasz, od czego się zaczęło to zmniejszenie śniadań? W sensie, co było wtedy twoją jakąś intencją, motywacją?
Wtedy moją intencją była może najpierw niekoniecznie ta kontrola, ale zmniejszenie masy ciała. Ja też nigdy nie byłam jakąś osobą, która walczyła z nadwagą, z otyłością, tylko po prostu byłam jakby taką pulchną dziewczynką, taką słodką, ale naprawdę nie miałam nigdy problemu z masą ciała. Ale już pamiętam, że od wczesnych lat dzieciństwa wiele osób na przykład mówiło mi, że zaczęłam wcześniej dojrzewać, no to wyśmiewali na przykład, nie wiem, moje duże piersi, które naprawdę nie były w tamtym okresie duże. Zresztą naprawdę patrząc teraz z perspektywy obecnej, naprawdę zazdrościłabym sobie, bo ja naprawdę nie mam dużych piersi. Ale wtedy miałam z tyłu głowy w wieku, nie wiem, tam 10 lat, kiedy rówieśniczki mi mówiły, że mam duże piersi albo że mam włosy pod pachami. Ja wtedy czułam się nie na miejscu, czułam się, że odstaję od tej normalności, że tak powiem. I czułam, że mam wiele kompleksów. I patrzyłam w lustro i zawsze widziałam taką osobę, która powinna schudnąć. No i właśnie tą moją pierwszą intencją było zmniejszenie masy ciała. Chciałam zobaczyć na wadze tą magiczną czwórkę. Na początku wystarczyłoby mi naprawdę widzieć czwórkę. Już tutaj nie będę mówić, jaka to była waga, ale kiedy doszłam do tego upragnionego swojego celu, momentu, upragnionej wagi, to ja nie potrafiłam się zatrzymać. Czułam, że to właściwie nie jest takie trudne, że mogę nadal utrzymywać ten deficyt kaloryczny, nadal chudnąć i no i właśnie w tamtym momencie nie potrafiłam się zatrzymać i czułam, że im więcej schudnę, tym po prostu będę bardziej usatysfakcjonowana ze swojego życia. No, co niestety okazało się na końcu fałszem.
Tak, czyli założenie anoreksji. Wspaniałe obietnice, że jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. I to życie się zawęża, i to życie się zawęża, i na końcu nie ma nic dobrego. Mówiłaś, że przez 3,5 roku utrzymywałaś anoreksję w tajemnicy. Nie mówiłaś o tym nikomu, nie dzieliłaś się tym. I że to był właśnie czas pandemii, więc izolacja, więc też miałaś mniej kontaktu z ludźmi niż powiedzmy standardowo. Jak twoje najbliższe otoczenie reagowało? Czy oni to widzieli? Jak ty to ukrywałaś?
Masz na myśli najbliższe otoczenie moich rodziców, czy rodziców? Przed rodzicami raczej nic nie ukryłam. Rodzice od początku, od tych 4 lat wiedzieli, że coś jest nie tak, że nie wiedzą, czy to jest anoreksja tak stricte, natomiast wiedzą, że to są jakieś zaburzenia odżywiania. I ja też od początku wiedziałam, to jest naprawdę bardzo dziwne, ale ja po prostu czułam to wewnątrz siebie, że mam problem z jedzeniem. Jeżeli chodzi o ukrywanie tej choroby, ja właściwie nie potrzebowałam jej ukrywać, właściwie nie miałam takiej przestrzeni na to, żeby to robić. Wiedziałam, że no, przed rodzicami raczej nic nie ukryję. Natomiast jeżeli chodzi o takie właśnie ukrywanie, na przykład, nie wiem, swojej sylwetki i tego, jak wyglądam, no to wiadomo, że u mnie w ogóle w domu nie było nigdy problemu z nagością, tylko że właśnie w tamtym momencie, myślę, że tak przez rok, ja naprawdę całkowicie przestałam pokazywać się bez ubrań rodzicom, co im wydawało się bardzo dziwne, mi też wydawało się bardzo dziwne. I tutaj już mieli taki, wiesz, taki alarm, alert, że coś jest nie tak. Ja wtedy też nie czułam się dobrze w swoim ciele. A jak już na przykład, nie wiem, tam chodziłam do szkoły online przez Teamsa, no to wiadomo, że chodziłam w dresach, Wiadomo, że w czymś zawsze wygodnym byłam, jak to większość osób podczas pandemii. Dlatego też no, tej mojej sylwetki, tej wychudzonej sylwetki nie było aż tak widać. Ale no, niestety na twarzy to się mocno odbiło, miałam zapadnięte policzki, więc no, niestety raczej nic nie ukryłam. Rodzice bardzo byli zaniepokojeni moim stanem i za co im jestem bardzo wdzięczna do teraz, to że po prostu nie zbagatelizowali tego problemu na szczęście i szukali dla mnie pomocy. Czy to była pomoc, nie wiem, psychologa, psychiatry, czy zwykłego takiego lekarza rodzinnego. No to naprawdę dużo dla mnie znaczyło, ja wiedziałam, że jestem komuś potrzebna. No natomiast no, przez wiele lat też nie chciałam się leczyć, więc wyszło jak wyszło.
Okej. Okay. Powiedziałaś też ważne zdanie, że wiedziałaś, że masz problem z jedzeniem i dla osób słuchających tego odcinka to się może wydawać takie byle co, no bo ewidentnie miałaś problem z jedzeniem, jakby jak mogłaś nie wiedzieć, tylko właśnie chodzi o to, że w zaburzeniach odżywienia, szczególnie w anoreksji, która jest tak mocno slepiona z tożsamością, bardzo trudno jest wiedzieć, że się ma problem z jedzeniem. Bardzo trudno jest to zauważyć, bo to jest odbierane jako siła, to jest odbierane jako w pewnym sensie cel życia. Tak jak, nie wiem, ktoś podróżuje, no nie widzi nic złego w podróżowaniu, skoro go to cieszy i w ogóle jest sensem całego, wiesz, każdego kolejnego tygodnia, miesiąca i roku. I powiedziałabyś, że to, że wiedziałaś, że masz problem z jedzeniem, wpływało jakoś na przebieg jakby tego zaburzenia? Czy ty wiedziałaś, że masz ten problem, ale mimo wszystko ta anoreksja się jakoś tak rozkręcała i wymykała ci się spod kontroli?
Tak, raczej to drugie, to o czym mówisz. Ja też bym chciała powiedzieć, że wiele osób, które tego nie przeszło, które nie były chore, nie potrafi zrozumieć tak naprawdę jakichś, nie wiem, triggerów, nie potrafi zrozumieć tego, co jest dla nas dosyć trudne. Natomiast dla takiej zdrowej osoby no to po prostu jest jakiś pikuś. Tak samo jak ostatnio na przykład wystąpiłam w odcinku, w którym powiedziałam o tej kanapce rano, że była ona przygotowana przez moich rodziców i pod tym filmikiem pojawiły się komentarze: o Jezu, jaka rozpieszczona, że rodzice jej nawet kanapki robią, ale dla mnie na ten moment to był naprawdę bardzo duży krok, żeby jeść cokolwiek przygotowanego przez moich rodziców. I tutaj nie chodzi o to, że ja byłam rozpieszczona, że nie potrafiłam sobie tej kanapki zrobić, tylko chodziło o to, że ja po prostu bałam się odpuścić tę kontrolę i bałam się dać tę kontrolę moim rodzicom. Mhm. Także no jest wiele rzeczy, których no, osoba zdrowa może na szczęście nie rozumie, natomiast no, trzeba być po prostu wyrozumiałym, tak mi się staje. I trzeba,
no bo
też
nawet
poczuć.
Jak się nie jest wyrozumiałym, to też może zachować to dla siebie i rozważyć po prostu zostawienie tej myśli w głowie, bo naprawdę nic się nie stanie, jak ta myśl zostanie w głowie i nie zostanie przelana na chamski komentarz. Tak. Ale to jest totalnie jakby w anoreksji czy w zaburzeniach odżywiania w ogóle przy różnych kompulsjach. Można sobie to wyobrazić trochę w taki sposób, jak ty, słuchaczko, jako osoba zdrowa, boisz się czegoś najbardziej na świecie. Masz jakąś silną obawę i lęk, nie wiem, wysokości, cokolwiek. To osoba, która ma zaburzenie odżywiania, powiedzmy anoreksję, i to towarzyszy przy każdym posiłku. Jakby ten lęk totalnie nieadekwatny do sytuacji, tak obiektywnie rzecz ujmując, bo jedzenie nie jest zagrożeniem, jedzenie jest podstawową potrzebą, w anoreksji staje się wrogiem numer jeden. A jeśli jest przygotowany przez kogoś innego i tam nie ma kontroli, i tam nie ma wkładu własnego w to, co się tam na tym talerzu dzieje, no to już w ogóle jakby ten lęk potrafi urosnąć do potężnych rozmiarów. Co podczas twojego procesu recovery było dla ciebie pomocne i wartościowe? Jak sobie myślisz o wsparciu ze strony rodziców, jakichś, nie wiem, najbliższego otoczenia, specjalistów, co było dla ciebie pomocne?
Jeżeli chodzi o pomocne rzeczy, które zrobili moi rodzice i siostra, bo tylko oni wiedzieli o problemie, to było to przede wszystkim, żeby oni się doedukowali, żeby właśnie no to, co rozmawiamy teraz, żeby zaczęli poznawać jakieś takie sztuczki właśnie tej mojej anoreksji, żeby niekoniecznie czytać jakieś książki autorstwa doktora habilitowanego. No nie, to nie o to chodzi, tutaj chodzi o praktykę. I tak samo jak moja siostra na przykład spędza wiele czasu na Instagramie i obserwuje, co zjadła na przykład, nie wiem, i celebrytka na śniadanie, to zamiast tego, żeby na przykład weszła na konta właśnie psychodietetyczne, na których jest naprawdę wiele informacji, wiele wartościowych treści na temat zaburzeń odżywiania, tego, co nas triggeruje, tego, co sprawia nam wielkie cierpienie, tego, co wpędza w nas w strach. Natomiast no, moi rodzice, wiadomo, nie korzystali z tego. Moi rodzice przede wszystkim czytali wiele na stronach internetowych. Mój tata nawet kupił książkę o anoreksji. To naprawdę tutaj nie chodzi nawet o kupno tej książki, ale po prostu o taką chęć pomocy. I wiele naprawdę można wyczytać w ogóle z takich stron internetowych, wpisać po prostu anoreksja, jak leczyć. Jest naprawdę wiele wartościowych treści. Także myślę, że ta edukacja na temat problemu, z jakim się zmagałam, ze strony moich rodziców, mojej siostry, była najważniejsza. A jeżeli chodzi o takie późniejsze aspekty, późniejsze wdrożenia tej wiedzy w życie, to myślę, że po prostu wysłuchanie i cierpliwość, bo ja też na początku na przykład nie chciałam mówić o swoich uczuciach, nie byłam aż tak otwarta, bałam się na przykład powiedzieć tego, że boję się jedzenia, bałam się zostać oceniona przez rodziców, natomiast no, rodzice zawsze czekali, aż ja będę gotowa podzielić się kawałkiem siebie, kawałkiem swojej historii i w końcu doszło do momentu, kiedy ja byłam gotowa i kiedy ja to zrobiłam i wtedy oni byli przy mnie. Także tutaj naprawdę jestem bardzo wdzięczna, bo to ile pracy włożyli w to, żeby mi pomóc, to jest naprawdę bardzo wzruszające. I w mojej rodzinie było zawsze, jestem naprawdę wielką szczęściarą, jestem osobą, że tak powiem, uprzywilejowaną. Wiem, że nie każda osoba tak ma i wiem, że osoby, które piszą na przykład do mnie na Instagramie, no, borykają się właśnie z tym problemem, że oni nie mają wsparcia. I ja jestem właśnie tą osobą uprzywilejowaną, że miałam wsparcie rodziców i u mnie zawsze w rodzinie było takie motto, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, a jeżeli jedna osoba choruje w rodzinie, no to tak jakby chorowała cała rodzina. Także no tutaj mówię, że jestem naprawdę wielką szczęściarą.
Miałeś wsparcie.
Tak, nie, że miałam wsparcie, bo ono jest naprawdę bardzo nieocenione w takich przypadkach.
Pewnie, czyli doedukować się na temat zaburzeń odżywiania. Ja w opisie tego odcinka zostawię link do książek, które mi przychodzą na myśl w tym temacie, jakbyście mieli ochotę zajrzeć. I podlinkuję też blog. To nie jest blog, z którego ja korzystałam, ale to jest blog, który kiedyś mi poleciła koleżanka po fachu, więc jakby nie jestem w stanie powiedzieć, czy polecam, czy nie, bo się w niego nie zagłębiałam, ale go podlinkuję, bo być może jest i okaże się wartościowy. Czy ty masz jakieś pomysły, jeśli chodzi o źródła, takie sprawdzone, z których, nie wiem, twoi bliscy czerpali, czy raczej chodzi ci o takie podstawowe research, na zasadzie nawet wpisać właśnie w Google, tak jak mówiłaś, i to też powinno wystarczyć.
Wydaje mi się, że taki podstawowy research, przynajmniej na początku, jest naprawdę niezbędny. No i później rzeczywiście, no jeżeli ten problem się powiększa, rozszerza, no to wiadomo, że fajnie byłoby skorzystać z jakichś stron internetowych, właśnie wyspecjalizowanych w tej kwestii. Ja nie wiem, czy mogę polecić coś dla osób, których bliscy zmagają się z tym problemem, bo ja jakby no, nie byłam w tej sytuacji i niekoniecznie wiem, co moi rodzice czytali. Ale wydaje mi się, że moi rodzice przede wszystkim na początku zrobili taki podstawowy research, a później no, jakby no, wyszło w praniu, że tak powiem, i po prostu no, starali się właśnie to wdrożyć w praktykę.
Pewnie, pewnie. Okej, okay. Czyli właśnie, tak jak mówisz, wsparcie i tak dalej. Mówiłaś o tym, i właśnie ja też to podkreślę na tym etapie odcinka, jeśli nie wybrzmiało wcześniej, bo nie wiem, czy o tym powiedziałyśmy, że my będziemy mówić głównie o wspieraniu osób zmagających się z anoreksją, bo to wsparcie też może wyglądać nieco inaczej w przypadku innych zaburzeń odżywiania, jak choćby właśnie bulimii czy kompulsywnego objadania się. Natomiast większość i tak wydaje mi się być uniwersalna, ale zaznaczę, że odnosimy się do anoreksji. Jak rozmawiałyśmy przed tym nagraniem i przygotowywałyśmy sobie jakieś takie wstępne punkty, to wspomniałaś też o tym, że nie lubiłaś, kiedy ktoś wciskał ci na siłę jedzenie. A może się wydawać, że no w anoreksji, kiedy czyjeś dosłownie życie jest zagrożone przez niedożywienie, no to jakby zachęcanie kogoś do jedzenia, wciskanie wręcz, jest takie trochę ratujące życie. Dlaczego to nie było dla ciebie pomocne? Wyjaśnij, jak to wyglądało, jaki był proces myślowy.
Proces myślowy wyglądał tak, że im bardziej ktoś mi wciskał jedzenie, im bardziej ktoś mówił, że ja muszę to zrobić, no to wiadomo, że tym bardziej ja miałam taką wewnętrzną blokadę, że no nie powinnam tego robić. I tutaj nie chodzi właściwie o to jedzenie, naprawdę tu nie chodzi o to jedzenie, tylko tutaj chodzi o tę kontrolę, którą mamy, którą chcemy zachować dla siebie. I tak samo jak na przykład osoba, która mi wciskała jedzenie. Myślę, że najważniejsze jest po prostu pozwolenie. Ja uwielbiałam, jak mi ktoś pozwalał, nie wiem, mama, mieć jakieś preferencje żywieniowe. Na przykład, żeby przygotowywała to, co ja lubię jeść, że załóżmy, no naprawdę jestem osobą, która dziwnie nie lubi masła orzechowego, ale moja mama wyczytała tam w internecie, że ono jest naprawdę bardzo pomocne, że ma dużo tam jakichś tam składników, że ma dużo kalorii, jest wysokoenergetyczna, no ale ja naprawdę od dziecka nie lubiłam masła orzechowego i to nie jest to, że ono ma dużo kalorii, ja się po prostu tego boję, to nie jest jakiś mój fear food, tylko po prostu tego nie lubię. I wtedy właśnie powiedziałam mojej mamie, że no akurat no nie smakuje mi to, to wtedy moja mama postarała się coś innego wykombinować, zamiast masła orzechowego na przykład, nie wiem, dać albo normalne orzechy, albo dolać więcej oliwy. I uwielbiałam też, jak na przykład ja, trudno mi było zjeść cokolwiek, bo miałam te właśnie fear foody, ale załóżmy, no, ta kontrola nad tym, co jadłam, mogła też zostać przełożona na godzinę posiłku. Ja wiem, że to nie jest zbytnio dobre, tak później na dłuższą metę, ale na początku naprawdę może to dużo pomóc, bo jak na przykład bałam się jeść kolacji z rodzicami, bałam się jeść tego, co oni przygotują, to wiedziałam, że jakby no zawsze jadłam kolację o załóżmy 19, to wiedziałam, że ta kontrola, którą mogę mieć, to chociaż to, że mogę zjeść o godzinie 19. Także przynajmniej na początku, bo wiadomo, że to leczenie to jest proces, a to nie jest od razu, że idziesz pewnie z góry, z dołu
grubej
na
rury.
Górę. Tylko no to jest wiadomo proces, który wymaga czasu i który wymaga też wiele cierpliwości i na początku właśnie takie małe kroczki, które mogą się naprawdę wydawać ogromnie maciupeńkie dla osoby zdrowej, dla mnie były naprawdę wielkimi krokami. Także też nie chciałam, żeby rodzice na przykład oceniali to, że na przykład zjadłam mój fear food, ale załóżmy, że to był kawałek buraty, że zjadłam na przykład, nie wiem, 20 gramów, ale dla mnie to naprawdę było coś wielkiego. Dla rodziców zjedzenie takiego małego kawałka nie było żadnym wyzwaniem, natomiast no, byłam w kompletnie innym stanie niż oni i bardzo się cieszę, że potrafili to zrozumieć, aczkolwiek no też nie na początku. Na początku też musieli jakby dojść do tego, musieli też zrobić jakiś inny research, no i po prostu być bardziej wyrozumiałym.
Pewnie, pewnie. Tak, i w anoreksji, szczególnie chociażby ze względu na często stan przewodu pokarmowego, te kroczki potrzebują być małe, no bo raz, że jest ryzyko refeeding syndromu, czyli zespołu ponownego odżywienia związanego z zaburzeniami elektrolitowymi przy gwałtownym zwiększeniu jakby kaloryczności. I tu mówimy głównie o tym BMI, który jest mega niski i zagrażający życiu. No ale też często te żołądki są po prostu już tak skurczone przez te małe ilości jedzenia przez lata, miesiące czy też lata, że też nie da się zjeść, nie wiem, dwóch kulek buraty. W sensie nawet jakby się chciało i miało taką gotowość psychiczną, to prawdopodobnie skończyłoby się to, mogłoby się to skończyć źle dla jakby żołądka na poziomie jakby fizycznym, somatycznym. Nie zawsze tak jest, ale no jest takie ryzyko. Okej, okay, czyli nie.
Pamiętam, jeszcze tu ci przerwę, że ja też pamiętam, że jak byłam w szpitalu, miałam tam, byłam naprawdę w bardzo złym stanie, moje życie było zagrożone, tak jak już mówiłam na początku. I ja pamiętam, że tam w szpitalu, to naprawdę paradoksalnie, ale oni się nie obawiali jakby tego refeeding syndromu. I w ogóle nie brali go pod uwagę, mimo tego, że naprawdę miałam wielkie ryzyko doświadczenia tego, to i tak jak na przykład jadłam i zostałam do tego zmuszona, mimo tego, że ja zawsze wyrażałam chęci do jedzenia, akurat w szpitalu, żeby jak najszybciej stamtąd wyjść, to pamiętam, że dali mi, kurczę, na obiad taki wielki posiłek. Naprawdę osoba zdrowa by tyle nie zjadła. I pamiętam, że psycholożka siedziała naprzeciwko mnie i kazała po prostu mi to zjeść. Później patrzyła cały czas na mnie i jakby no wmuszała to jedzenie. Dla mnie to była ogromna blokada, bo nie dość, że widzę, ile to ma kalorii, że jakiś tłusty sos, że jakieś mięso, którego na co dzień raczej unikałam, że jakieś ziemniaki polane, nie wiem, jakimś sosem kalorycznym. I naprawdę to wpychanie jedzenia na siłę to naprawdę nie jest nic, nie przynosi raczej nic dobrego. Aczkolwiek no też wiadomo, zależy wszystko od stanu zdrowia, bo ja wiem, że w tamtym momencie ja po prostu potrzebowałam dużo jeść, żeby odbudować ten swój organizm, ale właśnie to, co mówiłaś, że te małe kroczki są najbardziej potrzebne i są najważniejsze, przynajmniej na początku.
Ja nie znam też realiów jakby działania w szpitalach, kiedy to BMI jest skrajnie niskie, właśnie rzędu 10, 11, 12. Ja pracuję zazwyczaj z osobami, niektórych BMI wynosi więcej niż 15 i tam możemy sobie też pozwolić nam, powiedzmy, mniejsze kroczki, bo to zagrożenie życia nie jest tak duże. Nie wiem właśnie, jak postępują w szpitalach i czym się jakby motywują. Mam pytanie tutaj, mi się nasuwa, czy wyobrażasz sobie, że wtedy, kiedy trafiłaś do tego szpitala, mając to BMI, mając taki stan stomatyczny, jak miałaś, wyobrażasz sobie, że mogłabyś samodzielnie doprowadzić do poprawy twojego zdrowia bez tego pobytu tam?
Ale mi zadałaś pytanie, zagięłaś mnie totalnie. Myślę, że w tamtym momencie ja potrzebowałam iść do szpitala, mimo tego, że to był bardzo trudne, w ogóle bardzo trudne wydarzenie w moim życiu. Jedno z najbardziej traumatycznych, bo ja nie chciałam wtedy iść do szpitala, tylko że dostałam skierowanie pilne od psychiatry, który powiedział moim rodzicom, że tak naprawdę za godzinę może mnie tutaj już nie być, bo taki był zły mój stan. I pamiętam, jak wysiadałam właśnie, byłam w samochodzie i pamiętam, że całymi siłami swoimi, tymi jakimi wtedy miałam, wtedy jeszcze adrenalina weszła, po prostu zapierałam się, żeby tylko nie iść do tego szpitala. Tata mnie wniósł tam na rękach, bo ja po prostu potrafiłam naprawdę wrzeszczeć, krzyczeć, w ogóle bić, uderzać. Ale wiem, że wtedy było naprawdę ogromnie potrzebne pójść do tego szpitala. Niekoniecznie dlatego, żeby zostać zmuszoną do tej sondy, do tego, żeby doświadczyć tam naprawdę bardzo traumatycznych chwil, bo bardzo źle wspominam tamten pobyt. Ale wiem, że ten pobyt w szpitalu dał mi do świadomości taką myśl, że rzeczywiście ten stan mój jest poważny.
I uświadomił ci to?
Uświadomił mi, że muszę coś z tym zrobić, bo inaczej naprawdę za kilka minut może mnie tutaj już nie być. I pamiętam wtedy też w szpitalu, że ogromnie wmuszano we mnie jedzenie, ale ja w tamtym momencie, ja chciałam jeść. I oni traktowali wszystkich tą samą miarą, mierzyli tą samą miarą. Ja wtedy naprawdę byłam bardzo chętna do jedzenia, zawsze jadłam wszystko, co mi podali, mimo tego, że to były naprawdę horrendalne ilości jedzenia, plus jeszcze sonda. Naprawdę dziwię się, że mojemu organizmowi nic się nie stało w tamtym momencie. I pamiętam też, że właśnie mierzyli tą samą miarą i mówili mi na przykład, że muszę zjeść cały obiad, a później w ogóle nie iść się położyć, tylko cały czas tam siedzieć, mimo tego, że żołądek mi po prostu pękał. Trudno mi było w ogóle się ruszyć i kazali mi po prostu siedzieć tam, mimo tego, że potrzebowałam wyprostować, ale no, powiedzieli, że na pewno pójdę później do toalety, później na pewno coś tam zrobię zakazanego. No i to było naprawdę bardzo niepomocne. I to, co na początku też mówiłam tobie jeszcze przed odcinkiem, przed nagraniem, że oskarżono mnie też o chowanie jedzenia za paznokcie. I no właśnie, no i jak ja mam paznokcie? Naprawdę nie mam żadnych długich paznokci. I to, jak druga osoba potrafi naczytać się dużo w internecie o tym, jak oszukują osoby z anoreksją, osoby chorujące. To jest naprawdę, trzeba to zweryfikować i nie mierzyć wszystkich tą samą miarą, bo ja wiem, że w tamtym momencie byłam całkowicie w innym stanie I ja chciałam jeść, chciałam wyzdrowieć i nie potrzebowałam właśnie takich oskarżeń bez podstawy.
Myślę, że to jest też jakby problem systemowy, bo brakuje, no to jest też temat twojego aktywizmu w sumie, nie o to, o co ty walczysz, ale podejrzewam, że gdyby ten kadra była większa, gdyby mieli większe zasoby, gdyby mogli przydzielić 5 specjalistów, których wtedy mogłaś potrzebować i gdyby ci ta 5 specjalistów miała czas na, wiesz, poznanie ciebie, no nie, ocenienie i tak dalej, podejrzewam, że to była walka trochę o przetrwanie tych wszystkich osób, w sensie walka o utrzymanie was przy życiu, nie? Nawet jeśli te środki były, tak jak mówisz, traumatyczne. Ale mówię, że teraz z perspektywy czasu, mimo że wtedy nie miałaś zupełnie zgody na pójście do szpitala, to dzisiaj myślisz, że bez tego szpitala mogłoby cię tutaj dzisiaj nie być?
Myślę, że tak, ale myślę też, że to wszystko nie musiało odbyć się tak dużym kosztem, tak traumatycznym kosztem.
Czy mógł ten pobyt być trudny, ale znośniejszy niż był?
Tak. Ja wtedy zostałam wypisana na własne żądanie przez rodziców, przez to, co wtedy się działo, bo na koniec w ogóle, właśnie, no to też jest problem, że osoba, która zna osobę i która chce pomóc osobie zmagającej się z anoreksją, w ogóle z zaburzeniami odżywiania, że skupia się tylko i wyłącznie na masie ciała, a nie na tej psychice. A tutaj naprawdę psychika jest najważniejsza, bo anoreksja to choroba psychiczna z największym współczynnikiem śmiertelności, ale psychiczna. I ja pamiętam, że wtedy w szpitalu, dopiero po 3 tygodniach pobytu w szpitalu, miałam spotkanie umówione z psychiatrą, ale właściwie wolałabym, żeby się ono nie odbyło, ponieważ psychiatra przyjął mnie na 2 minuty. Spytał, no kim tam jestem, powiedziałam, przedstawiłam się, no i zadał 2 pytania. Pierwsze dotyczyło tego, żebym powiedziała, ile jest 2 plus 2. No i tutaj czułam się, jakby ktoś mnie traktował jako wariatkę. Powiedziałam, że 4. Ale drugie pytanie już całkowicie mnie zagięło, ponieważ spytał mnie o wymienienie kilku dzieł jakiegoś tam autora, jakiegoś tam pisarza. No i ja miałam prawo nie znać tego autora i miałam prawo nie znać tych dzieł. No i powiedziałam, że nie wiem, nie znam. No przepraszam bardzo, nie muszę wszystkiego wiedzieć, no nie? Jestem tylko człowiekiem. I on powiedział takie słowa i tutaj zacytuję, że wysycha mi mózg od niejedzenia i że to są zmiany już nieodwracalne. I wtedy właśnie zostałam wypisana na własne żądanie przez rodziców, bo wiedzieli, że to nie prowadzi do niczego dobrego i wiedzieli, że im dłużej tam jeszcze zostanę, tym po prostu więcej traum to wszystko naniesie na moją psychikę. Naprawdę już aż nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać, bo ja już to wszystko przeszłam, przetrawiłam, ale kiedy ja usłyszałam tam te słowa, to sobie się zorientowałam naprawdę, że są ludzie, którzy nie rozumieją tych chorób, ale właśnie to, co powiedziałaś, że nie muszą mieć nawet tej wyrozumiałości w sobie, tylko po prostu czasem powstrzymać się od tych zawistnych komentarzy.
To wszystko zaczęło się od chęci bycia mniej pulchnym dzieckiem, nastolatką już w sumie, nie? Od niewinnej diety w sumie. Można by tak mówić.
Skończyłeś się na sądzie, na zagrożeniu życia i wtedy na początku w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, jak poważne jest to, co robię i czego to mnie może doprowadzić. I ja uważałam, już nawet nie chodziło o wygląd, ja uważałam, że najważniejsze nie jest to, już jak wyglądam w lustrze, już tam przy, nie wiem, przy połowie właśnie tej mojej choroby, najważniejsza była po prostu cyferka na wadze. I czułam, że to jest największa kontrola, którą mogę mieć nad swoim życiem. I to mnie jakby trzymało przy życiu, to mnie motywowało do wszystkiego. Natomiast no, skończyło się, jak się skończyło.
Jak zostałaś wypisana i zaczęłaś pracę, powiedzmy, w trybie ambulatoryjnym, czyli już poza szpitalem, wspomniałaś o tym, co było dla ciebie niepomocne w kontekście jedzenia. Jakie warunki, jakie okoliczności sprzyjały temu, że łatwiej było ci jeść? Niełatwo, ale łatwiej.
Na początku to w ogóle była bardzo skomplikowana sytuacja, bo wiem, że wiele osób, i w tym ja, które wychodzą ze szpitala, no to mają taką motywację, żeby jeść, żeby już tam nie wrócić nigdy. No i ja tak ładnie pojadłam przez 1,5 tygodnia maksimum. No i później znowu zaczęłam wracać do tych restrykcyjnych diet. Mimo tego, że wtedy również moje zagrożenie życia było duże, ale już nie aż takie. Już miałam to BMI powyżej, nie wiem, na przykład wychudzenie zamiast wygłodzenia. Mm. To polegało na tym. I ja wróciłam do tych restrykcyjnych diet. I dopiero później zdałam sobie sprawę z tego, że hej, Agata, co ja robię? Że przecież do czego ty chcesz dążyć? Gdzie ty chcesz być za miesiąc, za 2 miesiące? Czy ty chcesz znowu wrócić do tego szpitala? Chcesz, żeby znowu cię tak potraktowali? No tego, że potrzebowałam znowu jakiegoś czasu na zrozumienie tego, żeby zmienić swoje zachowanie, żeby mieć motywację do zdrowienia, do wyjścia z tej choroby. I wtedy też spotkałam właśnie cudowną panią z dietetyk, która mi pomogła. I dzięki właśnie moim rodzicom, którzy bardzo mnie mocno wspierali w tym moim procesie zdrowienia. Dzięki nim właśnie mogę teraz o sobie powiedzieć, że jestem w 85% zdrowa. A jeżeli chodzi o właśnie takie metody, to ja na przykład bardzo nie lubiłam, kiedy rodzice się obchodzili ze mną jak z jajkiem. Okay. I to jest naprawdę bardzo częste z tego, co właśnie rozmawiałam z wieloma koleżankami, które chorowały również na zaburzenia odżywiania, że rodzice wielu osób, w tym moi na początku, myśleli, że na przykład nie pozwolą mi iść na przykład, nie wiem, do piwnicy po słoik, nie wiem, tam kiszonych ogórków, bo ja już, nie wiem, stracę kalorie, że już będę się więcej ruszać, że powinnam się teraz położyć, powinnam odpoczywać, powinnam zrobić coś dla siebie, no ale nie na tym polega życie. I naprawdę nie lubiłam, kiedy rodzice właśnie obchodzili się ze mną jak z jajkiem, także no mimo tego, że korci, wiem, że korci, bo tak samo wiem, że jak na przykład moja koleżanka chorowała, to ja myślę, że ja też obchodziłabym się z nią jak z jajkiem, ale no to całkowicie nie jest pomocne. Może na początku, ale no już w tych późniejszych etapach no niestety nie.
A co byłoby przeciwieństwem obchodzenia się jak z jajkiem? Jaka postawa twoich rodziców zaczęła być dla ciebie pomocna? Albo jaka postawa też twojej pseudodietetyczki, z którą pracowałaś? Co pomagało?
Myślę, że traktowanie takiej osoby, oczywiście no, nie powiesz, nie chciałam, żeby mi ktoś mówił, żeby nie wiem, na przykład nagle biegała z góry na dół po domu, żebym przynosiła jakieś nie wiem, rzeczy, żebym odkurzała. No nie o to chodziło. Tylko chodziło o to, żeby jakieś te chociaż małe rzeczy, typu właśnie pójście do piwnicy po słoik, i przyniesienie go na górę, żeby pozwolić mi, żebym ja poczuła, że jestem ważna, że jestem potrzebna w tym życiu. I nawet jeżeli ja nie miałam tej siły, tej energii na to, żeby cokolwiek zrobić, to ja wiem, że jak mama zadała mi jakieś zadanie, typu zrobienie jakiejś, nie wiem, prezentacji do swojej pracy na komputerze. Ja wiedziałam, że mogę to zrobić, mogę sobie na to pozwolić, bo wymaga to tylko siedzenia przed biurkiem i mogę przyczynić się do tego, żeby pomóc komuś. Ja wtedy czułam się potrzebna, czułam, że jestem niezastąpiona na tym świecie, mimo tego, że naprawdę to banalnie brzmi, bo zrobienie jakiejś prezentacji to nie jest jakaś wielka zmiana dla nikogo. Ale ja wtedy czułam, że jestem ważna.
Okay.
To takie małe zadania, które nie wymagają aż tyle energii. Myślę, że warto wdrożyć właśnie je w życie i są naprawdę, mogą być naprawdę bardzo pomocne.
To się też bardzo fajnie łączy z tym właśnie, co pisały mi dziewczyny, które mnie obserwują na Instagramie. Dla nich wartościowe bardzo w recovery, w tym procesie zdrowienia było to, kiedy na przykład ich partnerzy, ich koleżanki, bo to już często powiedzmy w dorosłości, gdzieś dalej od rodziców, inicjowali różne wyjścia, na przykład pójście do kina, pójście na spacer, pójście na piknik, no o ile właśnie stan somatyczny i odżywienie na to pozwala, ale żeby wplatać w to życie dużo działań niezwiązanych z jedzeniem, niezwiązanych jakby z ciałem i tak dalej, plus jeśli już, to pomocne było dla wielu osób zapraszanie na wspólne wyjścia w jakieś nowe miejsca jedzeniowe. I nawet jeśli to się wiąże 15 razy z odmową, to za 16 razem jest tak. I jakby za tym 16 razem ktoś ma ten poziom gotowości, żeby wyjść, żeby spróbować. I wtedy jest fajnie, kiedy powiedzmy popołudnia składa się z dwóch, trzech, czterech różnych rzeczy i to jedzenie jest centrum. Żeby ta osoba tydzień wcześniej już nie myślała o tym jedzeniu, tylko też wiedziała, że tam czekają jakieś inne fajne rzeczy. Czyli tak jak mówisz w sumie, angażowanie w różne działania i takie dawanie poczuć, że się jest człowiekiem oprócz jakby tych zaburzeń, że to zaburzenie jest jakiś tam kawałek, a nie wszystko.
Tak, zdecydowanie. I właśnie takie aktywności, które nie są związane z jedzeniem, typu właśnie no niekoniecznie iść do restauracji od razu, tylko właśnie rozplatać to jakoś. I naprawdę było bardzo pomocne w moim procesie recovery. I ja akurat wtedy też była pandemia, więc nie chodziłam też do restauracji, bo wiadomo, nie mogłam. Albo na przykład kiedyś też mnie psychodietetyczka spytała, kiedy właśnie ostatnio byłam w restauracji i w ogóle zrobiłam coś takiego niezwiązanego z jedzeniem takim i wyszłam spoza tą swoją strefę komfortu i wtedy powiedziałam, że no właśnie no nie mam tam możliwości, że no raczej nikt ze mną nie chciałby wyjść, albo no tam po prostu nie chcę tracić czasu i wtedy pamiętam też tutaj tak abstrahując trochę od tematu, ale pamiętam, że wtedy powiedziałam jej, żebym zrobiła sobie takie samotne wyjście, żeby nie myśleć właśnie o tym tydzień przed, tylko żeby na przykład, nie wiem, dzisiaj zrobić taki randomowy wyskok do kawiarni i kupić sobie, nie wiem, pączka, drożdżówkę, żeby usiąść w tej kawiarni, żeby odciągnąć myśli od tego jedzenia komfortowego, z którym ja się czułam bezpiecznie. Dlatego myślę, że właśnie no, to wsparcie ze strony drugiej osoby jest też bardzo ważne, bo na przykład może zabrać do kawiarni, ale no, aktywności niezwiązane z jedzeniem są naprawdę bardzo istotne, typu właśnie wyjście do kina,
czyli rozszerzenie się właśnie tego życia, nie? Na tematy poza jedzeniem. Tabletki na poprawę apetytu. Wydawać by się mogło, że będą super cenne w anoreksji, no bo przecież ta osoba nie je, więc tabletki związane z apetytem na pewno pomogą. Jak to jest w praktyce?
W praktyce to jest tak, że po pierwsze słyszałam od jednego lekarza, że te tabletki tak naprawdę nie działają. One są po prostu w ogóle dla nawet zdrowego człowieka. Że one są po prostu, no są, bo są, ale to jest bardziej placebo niż rzeczywiście skuteczne działanie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, że ja miałam apetyt w tamtym momencie. I że jak ja brałam te tabletki na poprawę apetytu na początku w ogóle, kiedy jakiś lekarz przepisał, kiedy mama mi dawała, no to ja czułam, że muszę się jeszcze bardziej kontrolować, żeby te tabletki na poprawę apetytu przypadkiem nie zadziałały. Bo jeśli zadziałają, to ja wiem, że mogę się już przestać tak kontrolować i że na przykład zacznę jeść bardzo dużo, a tego się najbardziej bałam, bo bałam się po prostu przyrostu masy ciała. I to nie jest tak, że ja wtedy nie lubiłam jeść, że ja wtedy nie miałam apetytu. Nie, ja po prostu kochałam zawsze i kocham jeść. Bardzo lubię. I lubię w ogóle samą czynność jedzenia, poznawanie nowych smaków, cieszenie się każdym kęsem. Ale problem właśnie tkwił w tej mojej psychice, że ona mi nie pozwalała odpuścić tej kontroli, że ja bałam się przytycia, bałam się zwiększenia swojej masy ciała. No, czyli to było jednoznaczne z tym, że odpuściłam tą kontrolę. Także myślę, że te tabletki na poprawę apetytu, nie wiem, może komuś będą pomocne, może osobie, która nie jest w moim przypadku, która nie lubi jeść, no może są pomocne, ale w większości, przynajmniej z tego, co ja rozmawiałam też z innymi koleżankami, no to one robią więcej czasem szkody niż okay. pożytku.
Czyli to trzeba jakoś indywidualnie skonsultować i zbadać temat. Okej. Okay. Jak wpływały na ciebie podczas recovery rozmowy na temat jedzenia, ciała, czy też komentowanie zmian w twoim odżywieniu, no bo one ewidentnie musiały się zmienić na przestrzeni czasu?
Ja w ogóle na początku tego całego recovery najbardziej, czego się bałam, to nawet już nie samego jedzenia, tylko zwrócenia uwagi moich bliskich na to, że nagle zaczęłam się inaczej odżywiać. Bo ja wtedy czułam, że poza tą swoją dietą i jeżeli jeżeli właśnie no, wyjdę poza swoją strefę komfortu, to stracę swoją tożsamość. To jest bardzo dziwny proces, bardzo dziwne zjawisko, ale no, u mnie tak się zdarzyło. I na przykład bałam się, że jak zacznę na przykład jeść z rodzicami, no to nagle wszyscy zwrócą moją uwagę, że wow, że super, że zrobiłaś to, że tego, no fajnie, naprawdę. No fajnie zostać pochwaloną, no wiadomo, że dużo pracy mnie to kosztowało, dużo sił, dużo emocji przede wszystkim, tych negatywnych, ale no też nie chciałam, żeby aż tak rzucało się to w oczy i bałam się, że po prostu stracę swoją tożsamość i stracę to, z czym tak naprawdę najbardziej się wtedy utożsamiałam, czyli osoba chuda, która nie ma sił, która potrzebuje pomocy, która jest wrażliwa. Wtedy najbardziej się tego bałam. No i kiedy już rodzice, czy tam siostra już nie komentowali mojego jedzenia, już się przyzwyczaili do tego, ja też poprosiłam, żeby raczej nie zwracali mocno na to uwagi, no to pojawiły się na przykład tematy, tak w ogóle to nie było jakieś z jakimiś złymi intencjami, bo wiadomo, no każdy w codziennej rozmowie rozmawia na przykład na tematy, czy celebrytka ma jakiś płaski brzuch, czy przytyła, no bardzo mnie to wtedy triggerowało, bardzo wpływało się na mój stan psychiczny i tak samo jak na przykład na ulicy albo jakaś koleżanka, którą znam ja i mój tata na przykład, jak mój tata powiedział, że ostatnio się zaniedbała, bo przytyła, no to ja miałam z tyłu głowy, że jak ja przytyję, tylko że ja wtedy miałam nieprawidłową wagę, to ja też będę uważana za zaniedbaną. No a to jest w ogóle całkowicie bzdura, tylko musiałam też do tego dojść. Także myślę, że takie rozmowy na temat jedzenia, na temat wyglądu innych ludzi i nawet nie tylko komentowanie takie negatywne, tylko też pozytywne, typu na przykład o, świetnie wygląda, bo schudła, naprawdę potrafi bardzo dużo cierpienia wnieść. I wtedy pamiętam, że prosiłam wiele razy rodziców, żeby nie rozmawiali na te tematy i żeby jakoś zmienili.
Tak, bo to jest taki paradoks przy zaburzeniach odżywiania, że w głowie tej osoby cały czas się toczy debata na temat jedzenia, dlatego tak mega irytujące jest, kiedy inni rozmawiają o tym jedzeniu. No i generalnie to nie jest jakby niczyja odpowiedzialność, żeby się dostosowywać każdym słowem, ale będąc w duchu dzisiejszego tematu podcastu, mówimy o takich rzeczach, które byłyby wspierające, więc na pewno wspierające byłoby wstrzymanie się od komentarzy dotyczących jedzenia, porcji, zmian w ciele, zauważania, że o, ktoś ma apetyt, albo o, ktoś teraz nie ma apetytu i w ogóle takie... Żeby ta osoba po prostu nie czuła, że cały czas jest pod lupą i że jest cały czas obserwowana, bo ona i tak siebie obserwuje znacznie bardziej niż by chciała. I jakby to jedzenie i tak jest dużo ważniejsze niż by chciała. Ale drugi temat jeszcze, który mi się nawinął, ale to już jakby po zaburzeniach odżywienia, jak się wyjdzie, jak się zaczyna właśnie słuchać ludzi wokół, jak wszyscy mają jakoś zakorzenione schematy związane ze szczupłością, z grubością, z tym, że jak ktoś chudnie, to jest takie, a jak tyje, to jest takie, tak jak ty wspomniałeś w tym przykładzie, że o, przytyła, to jest zaniedbana. W ogóle co za gówno. No. W ogóle co za gówno. Mhm. Ale no tak, czyli brak komentarzy. Brak
tak,
komentarzy.
Brak komentarzy.
Dobra. Następny punkt. Mamy tutaj wypisane agresja, kłótnia, krzyki. Jaki ton i w ogóle jaka atmosfera sprzyja jakby jedzeniu w twoim odczuciu?
W moim odczuciu ja pamiętam, że na początku potrzebowałam osoby, która będzie mi towarzyszyła podczas jedzenia, ale nie żeby rozmawiała, żeby cokolwiek w ogóle tego, tylko wystarczyło, żeby ona usiadła koło mnie, naprzeciwko mnie, najlepiej w ogóle trochę z dala ode mnie, miałam takie dziwne też rytuały, że tak powiem, ale żeby po prostu druga osoba tam była. Żebym ja wiedziała, że jestem dla kogoś ważna i to, że ja teraz zmieniam swoją dietę, że wychodzę poza swoją strefę komfortu, że to jest rzeczywiście istotne dla kogoś. Bo ja w tamtym momencie nie robiłam tego dla siebie, tylko dla kogoś. Dla kogoś, kto doceniał moją pracę, kto doceniał moje starania. I myślę, że właśnie taka cierpliwość, takie zrozumienie i powstrzymywanie się od tych kłótni, od tych krzyków, od tego wmuszania jedzenia po prostu na siłę, wszystkimi siłami, to jest naprawdę niepotrzebne. Bo najbardziej potrzebne jest po prostu wysłuchanie, cierpliwość i i bycie po prostu. I zapytanie na przykład, co dana osoba potrzebuje.
Pewnie. Tylko to jest też mega trudne. Tak sobie wyobrażam, że mając w ogóle jakieś takie wyobrażenie, że nie wiem, moje dziecko, mój partner, moja partnerka miałyby chorować na zaburzenia odżywiania, i ja bym obserwowała to z boku i widziałabym, jak nie jedzą, jak jest im trudno jeść, że trudno nie mieć, no nie, tych wszystkich gdzieś emocji. Ale też sobie myślę, że połączenie tych wcześniejszych punktów związanych chociażby z doedukowaniem się, jak to działa, być może mogłoby też ulżyć trochę tej złości czy zniecierpliwieniu. I świadomość, że jeśli ja będę i będę cicho i będę wspierać, to to bardziej przyspieszy proces zdrowienia tej osoby i ta osoba chętniej zje, niż kiedy ja będę wmuszać, krzyczeć, niecierpliwić się i tak dalej. Jest taka fajna książka anglojęzyczna, autorstwa, już nie pamiętam kogo, bo nie mam głowy do nazwiska, też ją zostawię podlinkowaną w opisie. No właśnie, tak jak mówię, ona jest anglojęzyczna, więc to może być dla kogoś bariera, ale ona została napisana właśnie przez mamę dziewczynki, która chorowała na anoreksję. Jest taka bardzo praktyczna, związana właśnie z atmosferą przy jedzeniu, różne wskazówki, tipy, więc jakby dam znać, co to jest za tytuł. No i restrykcje. Restrykcje w otoczeniu. To jest w ogóle też, myślę sobie, taki strzał w kolano. Jeśli na przykład pracuję z kimś, kto zmaga się z taką anoreksją lub innym zaburzeniem odżywiania i wchodzi do pracy, jest jakby super vibe, że od rana jem posiłki regularnie, jakby odżywiam się, nie głodzę swojego ciała, właśnie nie jestem dla siebie autodestrukcyjna. I w boksie obok pięć koleżanek rozmawia o tym, jak zaczęły dietę 1600.
To jest naprawdę bardzo triggerujące, jak się teraz mówi. Ja też pamiętam, że błagałam moich rodziców o to, żeby nie odchudzali się, żeby nawet nieumyślnie, że po prostu nie zmniejszali swojej masy ciała, bo ja wtedy czułabym się, że powinnam robić to samo, co oni, że no kurczę, że może to, że ja tyję, to rzeczywiście jest coś złego, no bo skoro tyle w internecie się o tym mówi, tyle osób o tym mówi, że właśnie no, grubość jest jednoznaczna z zaniedbaniem, z lenistwem, no to rzeczywiście mocno triggeruje. Dlatego no I właśnie no, te diety, ale jednocześnie też z drugiej strony patrząc, ja wiem, że patrząc na osobę, która, na moją mamę, która cieszyła się tym jedzeniem, która jadła na przykład, nie wiem, drożdżówkę z twarogiem, z kruszonką, jeszcze polaną glukrem, jak ja widziałam, jak ona po prostu uśmiecha się, że nie boi się tego jedzenia, że tak można, że ja kiedyś też tak miałam, no to we mnie budziła się taka nadzieja, że też tak kiedyś będę mogła. Że też kiedyś będę, nie będę bała się tego jedzenia, że zmienię swoje myślenie. No bo skoro jako dziecko tak miałam, no to znaczy to, że to są umiejętności, że tak powiem, umiejętności stosowania restrykcji, które nabyłam w czasie życia. Ale tak naprawdę moją naturą jest również cieszenie się tym życiem, co jest dowodem na, co udowadnia moja mama, która również się cieszy.
Okej. Czyli też szukanie i obserwowanie jakby zdrowych relacji z jedzeniem wśród innych osób było pomocne.
Tak.
Też sobie wyobrażam, jak sobie wracam myślami, już było dawno, ale pamiętam, że też dla mnie chyba byłoby właśnie pomocne, bo u mnie w rodzinie jakby nie było diet, nigdy jakby nie był na dietach, więc to samo sobie było mega pomocne, że jakby każdy jadł jak chciał, jak komuś się zechciał kiełbasa o 23, to jadł kiełbasa o 23, jakby nikogo to nie
tak
obchodziło.
Tak.
Więc jakby to był totalny luz z jedzeniem, ale wyobrażam sobie, że właśnie brak zwracania uwagi też na to, na przykład, że coś zostało na talerzu, że to by było mega pomocne, że na przykład szczególnie jak ktoś wychodzi z obiadania się i uczy się tego, że coś może zostać na talerzu i to jest spoko i że można wyrzucić do kosza i to nie jest koniec świata, tak jak się nam próbuje wmówić w kulturze, bo dzieci w Afryce głodują, jakby totalnie argument z dupy, ale okej. To było też właśnie bardzo wartościowe, że okej, możesz sama siebie regulować i że twój organizm może ci mówić, kiedy chcesz jeść i co jest, chcesz jeść, bo na pewnym etapie to już jest możliwe w recovery. I ja jako osoba z zewnątrz nie będę ci się w to wtryniać. Czyli chcesz to jedz, nie chcesz to jakby zostaw, jakby spoko, uczysz się jeść na nowo, jakby nie było, bo zaburzenie odżywienia trochę tak jest, nie? Że się uczysz jeść na nowo. Czy jest jeszcze coś, co byś dodała do takich rzeczy, które twoim zdaniem były pomocne, wartościowe?
Co bym dodała? Wydaje mi się, że są jeszcze takie rzeczy, typu właśnie już nawet niekoniecznie, no tak, brak recovery, ale niekoniecznie na tym etapie, na którym ja na początku byłam, tylko na tym etapie ekstremalnego głodu. Na etapie ekstremalnego głodu ja pamiętam, że to było naprawdę dla mnie coś, to chyba był najgorszy etap mojej choroby, bo ja z jednej skrajności poszłam w drugą skrajność, jakby nie było. I pamiętam wtedy, że moja mama zawsze była przy mnie i jak na przykład ja powiedziałam jej, że mama, przecież ja już tyle zjadłam, przecież ja zjadłam, kurczę, 10 razy więcej niż normalnie jadłam, niż jadłam powstrzymując się, w ogóle stosując restrykcje. I mama zawsze patrzyła tak na mnie i zawsze miałyśmy taki azyl bezpieczny, że powiedziała mamie, mama, idziemy do sypialni, no to mama już wiedziała, że coś się dzieje, że tam chcę porozmawiać. I wtedy mama mi tłumaczyła, że Agatka, przecież stosowałaś te wszystkie restrykcje przez 3-4 lata. No to tyle, ile sobie zebrałaś, tyle po prostu organizm potrzebuje, żeby odżywić cię, żeby wprowadzić cię na nowo w to zdrowe życie. I zaczęła mi tak tłumaczyć. I mimo tego, że ona nigdy naprawdę nie miała zaburzeń odżywiania, mimo tego, że jej edukacja właśnie w zaburzeniach odżywiania nie była na najwyższym poziomie, bo nie skończyła jakiegoś kursu dietetycznego, psychodietetycznego, to mimo to potrafiła mnie zrozumieć. I myślę, że to też przyszło z doświadczeniem, że wiedziała już na pewnym etapie, co ja czuję, czego ja się boję. I mówiła mi, że nawet jeżeli ja przytyję, że będę, nie wiem, gruba bardzo, będę miała otyłość, nadwagę, to ona i tak mnie nie przestanie kochać. I mimo tego, że ja nie zmierzałam wtedy do nadwagi, otyłości, czy w ogóle do czegokolwiek, to ja myślałam sobie, tak podświadomie, że na pewno jak będę tyle jeść, to będę gruba. Ale wtedy właśnie mama przy mnie była i rodzice w ogóle przy mnie byli i mówili mi, że nawet jeżeli taka będę, ale nie będę, to i tak będę dla nich tą samą córką, tą samą przyjaciółką, siostrą dla mojej siostry. Czy niezależnie, czy będę ważyła 10 kilo więcej, czy mniej, po prostu będę tym samym człowiekiem i moja wartość się nie zmieni.
To takie zapewnienie i uspokajanie.
Tak.
Tak, ale ta obawa, że jak zacznę jeść, to nigdy nie skończę w anoreksji, to jest przecież standard. Nie wiem, czy jest osoba, która nie miała takiej myśli, nie? Wychodząc z restrykcji. No, a tak nie jest, bo ten największy popęd do jedzenia wynika właśnie z niedożywienia. Jak ten organizm jest odżywiony, to się to wszystko wyrównuje gdzieś. Co było do ciebie?
Tutaj, tak, i jeszcze tutaj dodam taką anotację, że tak powiem, że podczas ekstremalnego głodu naprawdę bałam się, że ktoś będzie oceniał ilość jedzenia, jaką ja w siebie wkładam. I dlatego tutaj, jeżeli słuchasz nas, słuchaczu, jeżeli słuchasz nas, naprawdę błagam cię, żebyś nie komentował tej ilości jedzenia, bo naprawdę są bardzo duże ilości, ale tak samo jak kiedyś słyszałam takie porównanie, że jak osoba, która jest długi czas pod wodą i nie ma dostępu do tlenu, no to jak wyjdzie na powierzchnię, no to musi, to nie zacznie nagle oddychać bardzo płytko, żeby tylko jak najmniej tego powietrza zużyć. No nie, tylko zacznie po prostu oddychać mocno, żeby głęboko, żeby ratować swoje życie. I tak samo jest właśnie z jedzeniem. Tak samo jest z jedzeniem i komentowanie właśnie tych ilości przy ekstremalnym głodzie.
Utrudnia jedzenie.
Tak, utrudnia jedzenie zdecydowanie.
A co było dla ciebie pomocne podczas ekstremalnego głodu? Jak to wyglądało u ciebie? Ile to trwało w ogóle? Pamiętasz?
U mnie to trwało, właściwie to nie wiem ile, ale tak mi się wydaje, że 3 tygodnie, coś takiego.
Okej.
Także to nie było aż tak długo, ale u mnie to trwało nie aż tak długo, ponieważ ja wtedy bardzo mocno puchłam. Coś w moim organizmie działo się nie tak. Wtedy poszłam też do endokrynologa, żeby mnie zbadał. Pani doktor stwierdziła mi prawdopodobieństwo niewydolności serca. Także no, też były pewne komplikacje. Ja wtedy poszłam do szpitala. W szpitalu mi powiedzieli, żebym, tak właściwie, to tak zinterpretowałam, żebym wróciła do tych starych nawyków restrykcyjnych, anorektycznych, typu właśnie, że na pewno mylę poczucie głodu z poczuciem pragnienia, że powinnam pić więcej wody, że powinnam jeść więcej warzyw, mimo tego, że ja bardzo dużo wtedy warzyw jadłam i tak mimo to, jak na ten czas, kiedy dużo i tak jedzenia w siebie wkładałam. No także no, te porady lekarzy nie były na miejscu, ale ja też wiem, że gdyby nie moja pani psychodietetyk, która mówiła mi, że po prostu lekarze, po prostu niektórzy nie znają się i jeżeli oni nie mają czegoś wpisane w jakieś tam tabelki, jeżeli coś nie jest steoretyzowane, to po prostu nie wierzą w to. I nie wierzą na razie w to, że jest takie coś jak ekstremalny głód, bo tego nigdzie nie ma raczej w żadnych książkach lekarskich.
Tak.
No i niestety nie potrafili tego zrozumieć, ale wiem, że gdyby wtedy nie moi rodzice, gdyby nie wtedy moja pani psychodietetyk, do której mogłam się naprawdę o każdej porze dnia i nocy skontaktować i powiedzieć jej, co czuję, co jest naprawdę, jestem jej bardzo wdzięczna, to wtedy bardzo łatwo było mi się poddać, byłoby mi się poddać.
Okay.
Bo słysząc takie rzeczy, typu jedz więcej warzyw, jedz mniej kalorii, że przesadzasz z tym jedzeniem, po prostu musisz powstrzymać się, musisz czuć głód, bo głód jest czymś dobrym. No ja naprawdę byłam bliska znowu wpadnięcia w to błędne koło refleksji.
A czy podczas tej rehabilitacji żywieniowej, czyli podczas tego procesu psychodietetycznego operowałaś i pracowałaś na jadłospisie? W sensie miałaś ułożony jakby jadłospis? Nie.
Nie, nie, nie miałam. Ja na początku przyszłam tam z wagą, która nie była moją prawidłową, także miałam no niedowagę, ale taką dosyć mocną. I wtedy właśnie moja pani psychodietetyk spytała mnie, czy chciałabym jeść według jadłospisu. I ja sobie tak pomyślałam, że no nie. Ja już kilka razy jadłospis miałam i on się nie sprawdził całkowicie. W ogóle mnie nie nauczył tego, jak odczuwać, jak w ogóle zaufać swojemu organizmowi. I mimo tego, że no jakoś tam się stosowałam do tych jadłospisów, to i tak coś tam ucinałam, nauczyłam się liczenia kalorii. Także no w moim życiu jeszcze tam kilka lat temu jednak ten jadłospis wprowadził wiele złego, więcej złego niż dobrego. I ja postanowiłam, że będę na razie zwiększać po prostu tę swoją kaloryczność diety, bo ja też miałam dużą wiedzę, mam dużą wiedzę na temat kalorii, no bo wiadomo, że przy doświadczeniu takim kilkuletnim, no wiadomo, że tam się nabywa.
Pewnie, ale plus jest taki, że to też znika. Że plus i minus, to zależy, bo mi by się pewnie by przydało lepsze rozeznanie w kaloriach. Jak ktoś nawet coś pyta, ja nie mam pojęcia, muszę wszystko sprawdzać, ale mi to bardzo też odpowiada. Opowiedz proszę na koniec o swojej działalności aktywistycznej. O co chodzi i jak możemy wesprzeć?
Moja działalność aktywistyczna rozpoczęła się nie wiem ile miesięcy temu, chyba 4 miesiące temu, coś takiego, tak mi się zdaje, ale nie chcę tutaj kłamać. I dopiero właśnie te 4 miesiące temu, załóżmy, wtedy po raz pierwszy powiedziałam całemu światu, całemu mojemu społeczeństwu blisko mnie, moim znajomym, że zmagałam się przez tyle lat z moim problemem. I to był taki naprawdę wielki szok i ja bałam się tamtego momentu. Natomiast wiedziałam, że no kiedyś to muszę zrobić, żeby pomagać innym. Ja wiem, że to może zabrzmieć, że nie wiem, że chcę zbawiać cały świat. Nie, nie chcę tego robić, bo absolutnie ja chcę zbawić na razie siebie, bo i tak jeszcze nie jestem zdrowa w 100%, a dopiero później kogoś w ogóle, kogokolwiek, ale raczej i tak nie będę nikogo zbawiać. Bałam się tego, bałam się oceny ze strony znajomych, natomiast to, z jakim feedbackiem się spotkałam, naprawdę przerosło w ogóle moje najśmielsze oczekiwania. Jestem im bardzo wdzięczna, bo wsparli moją działalność. No i dzięki temu też miałam taką odwagę, żeby głosić to, żeby coraz więcej osób dowiadywało się o tym problemie, bo po tym, jak ja się przyznałam do problemu, napisało do mnie wiele koleżanek, które ja znałam, z którym ja zawsze byłam w dobrym kontakcie i napisały mi, że one też zmagały się z tym problemem, zmagają się z tym problemem, ale też nikt o tym nie wie.
Okay.
I że ja jestem pierwszą osobą, która wie. I na przykład też rozmawiałam z taką koleżanką, która boi się powiedzieć swoim rodzicom o tym, że ma problem z zaburzeniami odżywiania, bo boi się, że pomyślą, że to jest jakiś wymysł i że tak naprawdę jest rozpieszczona, za dużo, wiesz, się w dupie poprzewracało, za dużo ma, oni mieli zawsze mniej i żyli, a ona jakieś tam zaburzenia psychiczne sobie wymyśla. I wtedy też doszłam do wniosku, że ten problem jest bardzo powszechny, że trzeba coś z tym zrobić, bo prawda jest taka, że gdybym przeliczyła to wszystko, ile te wszystkie pieniądze, ile moi rodzice wydali na psychoterapię, na w ogóle na leczenie takie somatyczne też, endokrynolog, trycholog, nie wiem, pediatra, to naprawdę wyszłyby bardzo kosmiczne pieniądze. I ja ze swoim doświadczeniem chciałabym walczyć o dofinansowanie leczenia zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń odżywiania przede wszystkim. Natomiast na początku w ogóle wyszłam z taką inicjatywą, żeby tylko dofinansowanie zaburzeń odżywiania. No ale później w toku tych moich akcji, aktywizmu, doszłam do wniosku, że no kurczę, no przecież z tym psychologiem, psychiatrą też nie jest lekko w naszym kraju, bo kiedy nasilały się u mnie stany depresyjne kilka lat temu, moja mama zadzwoniła do psychiatry i okazało się, że najbliższy termin to jest za 9 miesięcy. Jakim cudem ja mam czekać 9 miesięcy? Czy ja w ogóle przeczekam i choroba nie czeka naprawdę i stany depresyjne nie czekają? Ja wtedy miałam bardzo nasilone myśli samobójcze. No i musiałam, jeśli nie miałam innego wyjścia, jak po prostu iść do lekarza prywatnie. Prywatnie bardzo dużo kosztuje, jak każdy może sobie wyobrazić. Dlatego napisałam petycję do Ministerstwa Zdrowia w sprawie dofinansowania zaburzeń, leczenia zaburzeń psychicznych. Zbieramy podpisy i zaktualizowałam całą petycję, w której jest teraz napisane. Zrobiłam takie postulaty, które polegają na tym, żeby taka osoba, która zmaga się z zaburzeniami odżywiania, z zaburzeniami psychicznymi, poszła do lekarza pierwszego kontaktu. Ten lekarz pierwszego kontaktu wypisuje jej kartę. Karta będzie się nazywała, tak sobie wymyśliłam, psychozdrowotna. I ta karta uprawnia do dwóch możliwości. Albo czekania na opiekę NFZ do lekarza, do na przykład psychologa, psychiatry, albo 50% zniżki na leczenie prywatne. Bo wiadomo, że państwo raczej jest bliższe temu, żeby dopłacić 50% niż 100%, no wiadomo, oczywiste to jest. I myślę, że to jest naprawdę bardzo realne do spełnienia, tylko potrzebujemy podpisów. Tylko staram się naprawdę wszystkimi swoimi siłami głosić to, że potrzebujemy tych podpisów, że potrzebujemy więcej ludzi, którzy zaangażują się w to wszystko. Dlatego też udzielam mnóstwo wywiadów. Byłam w Dzień Dobry TVN, za co jestem naprawdę bardzo wdzięczna. Jestem tutaj teraz z Tobą. Bardzo się z tego cieszę. I naprawdę wszystko możecie zobaczyć na moim Instagramie, także gorąco zachęcam i gorąco zachęcam również do podpisywania petycji, bo ona jest w tym momencie najważniejsza.
Ja zostawię link do tej petycji w opisie i link do Twojego Instagrama też. Jakbyśmy miały podsumować ten dzisiejszy nasz materiał, to mogłybyśmy powiedzieć, że aby wspierać osoby zmagające się z anoreksją mądrze, warto jest się doedukować, zobaczyć w ogóle, jakie są mechanizmy działania tej choroby. Możliwie wspierać tę osobę w zachowaniu swojej autonomii i kontroli w tym jedzeniu, jakby nie odbierać jej, nie sprowadzać tego do po prostu jedz, nieważne co i nieważne o której, tylko trochę też zaangażować, o ile jest to możliwe, decydowanie o tym, co, kiedy, ile. Nie zawsze to jest możliwe, ale kiedy jest. Proponować różne działania, żeby przypominać tej osobie, że jakby są inne rzeczy, że życie nie musi się kręcić wokół tej choroby, że mogą być też inne wartościowe działania. Zapewniać o istocie tego leczenia, zapewniać o tym, że to jedzenie jest dobre, zapewniać o tym, że ten przyrost masy ciała jest ważny, konieczny, potrzebny, nawet tłumaczyć to na poziomie takim fizjologicznym, tak jak ty mówisz, że twoja mama ci wspominała o odzyskiwaniu tych zaciągniętych jakby kalorii w procesie chorowania. I mówiłaś, że dla ciebie też cały kontakt z psychodietetyczką był jakby bardzo pomocny, tak?
Tak, tak. Mhm. I jeszcze dodałabym, że właśnie obecność przy posiłkach, cierpliwa obecność, ale nie wmuszanie tego jedzenia, tak wiesz, na siłę.
Pewnie.
To zachęcanie, a nie wmuszanie.
Pewnie. No i rozmawianie o tematach i rzeczach różnych, innych, odmiennych od porcji jedzenia, ciała. No i też nie bycie na diecie. Nie bycie na diecie, tak, zdecydowanie pomaga, jeśli zależy nam na czymś jakby możliwie łatwym zdrowieniu, łatwiejszym niż by to mogło być.
Jeszcze powiedziałabym, jeszcze dodałabym, żeby powstrzymać się od komentarzy typu wyglądasz zdrowiej. Bo to jest wbrew pozorom dla mnie było największe w ogóle, najgorsze słowa, których ja się najbardziej obawiałam, że wyglądasz zdrowiej, czyli co, czyli przytyłam, czyli zaniedbałam się, czyli jestem teraz leniwa, bo dużo jadłam, no tak to niestety.
Tak, w sensie umysł osoby bez zaburzeń odżywiania, jak myśli wyglądasz zdrowiej, to się jakby spoko, miło, dzięki, to jest miłe słowo. Natomiast umysł osoby, która zmaga się z zaburzeniami odżywienia, właśnie szczególnie z anoreksją, jak słyszy, wyglądasz zdrowie i to utożsamia to po prostu z najgorszą obelgą. Także tak. I to jest właśnie ta nieintuicyjność anoreksji, nie? Że tam jest dużo rzeczy, które wydaje się na pierwszy rzut oka, że pomogą, jak na przykład jedzenie i wspieranie tej osoby w jedzeniu tak mocno, a to ma skutek odwrotny do zamierzonego, bo się zamykamy i odsuwamy od tego jedzenia. Świetnie. To ja zostawię w opisie wszystkie linki, o których wspomniałyśmy. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zapraszam do właśnie zainteresowania się petycją i podpisania, jeśli uznacie, że jest to istotne. A my słyszymy się w kolejnym odcinku za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Cześć.
Cześć.